Cieszymy się, że przed nami jest ewangelizacja. Kościół bez ewangelizacji umiera. A czasami jest tak, że sytuacja nas zmusza do tego, żeby się opowiedzieć, za kim jesteśmy. I są takie sytuacje nieraz w naszym życiu, że musimy jasno się opowiedzieć, komu służymy, do kogo należymy, kto jest naszym Panem. I nie ma od tego ucieczki, muszę wam powiedzieć, nie ma od tego odwołania. Jezus powiedział, kto się nie będzie wstydził przed tym cudzołożnym rodem. Zwróćcie uwagę, że Bóg nazywa ten świat cudzołożnym rodem. Tu nie ma żadnej grzeczności, żadnej kurtuazji. Bóg mówi prawdę i tak ocenia ten świat, który jest poza Kościołem, który nie chce iść za Jezusem. Jezus mówi, to jest cudzołożny naród. My czasami próbujemy się temu światu przypodobać i zdradzamy Jezusa. Zależy nam na opinii cudzołożnego narodu, czy cudzołożnych ludzi, cudzołożnego świata. Dlaczego Jezus powiedział, że jest cudzołożny? Czy wszyscy cudzołożą w sensie dosłownym, fizycznym? Jezus miał na myśli coś daleko więcej, cudzołożą duchowo, mają swoje bóstwa, mają swoich bogów, mają wszystko inne, które stoi, jest ważniejsze od samego Boga, dlatego to jest cudzołożny naród. A Bóg ciebie i mnie przez łaskę wyrwał, wybrał z tych narodów, spośród ludów. A więc nigdy nie wstydź się Jezusa. Bo jeżeli się Go będziesz dzisiaj wstydził, kiedyś w niebie, On zawstydzi ciebie, On się odwróci od ciebie. I nie przyzna się do ciebie. Będziesz wołał, Jezu, przecież ja byłem tam. On mówi, nie znam cię. Nie znam cię. Teraz jest czas, aby opowiedzieć się za Jezusem. Teraz jest czas, aby iść na 100% za Jezusem. Dlatego, że wszystko to, co oglądamy dzisiaj, wszystko to, na co patrzymy dzisiaj, widzimy wyraźnie, że Jezus przychodzi. Te wszystkie rzeczy pokazują nam, że On jest blisko. Ale tobie i mnie dana jest łaska i możliwość, że możesz być w Bogu i możesz świadczyć o Bogu. Ale to nie znaczy, że kiedy jesteś już Jego, że już tak musi być do końca, bo każdy z nas musi pilnować swojego własnego duchowego życia. Piotr w swoim pierwszym liście pisze, osiągając cel waszej wiary, to jest zbawienie dusz. A apostoł Paweł mówi, ja jeszcze nie uchwyciłem, ja jeszcze nie dobiegłem do końca, ja ciągle jestem w drodze. A to nas powinno uczyć bojaźni Pana. To nas powinno uczyć tego, że ciągle jesteśmy w drodze i musisz pilnować swojego zbawienia, abyś nie był z tym cudzołożnym światem, któremu może chcesz przyklaskiwać. Moi drodzy, chcę mówić o tym, że masz być świadkiem Jezusa. Mówimy o tym wielokrotnie, na różne sposoby. Bądźcie moimi świadkami, mówi Jezus. Weźmiecie moc i będziecie mi świadkami, Jego świadkami. Kiedy tak nad tym rozmyślam, że mam być Jego świadkiem, to co to znaczy? Co to znaczy, że mam być Jego świadkiem? Świadek to jest ktoś, kto osobiście poznał Pana, który doświadczył Pana, zasmakował Pana, wie, kim On naprawdę jest, który doświadczył, co to znaczy mieć przebaczone grzechy, co to znaczy być odkupionym przez krew Jezusa. Dlatego jesteśmy tacy podekscytowani. Dlatego uwielbiamy Boga. Dlatego mamy radość z oddawania chwały Bogu. Dlatego śpiewamy z całym sercem, z radością chwałę, bo wiemy, co to znaczy być odkupionym. Człowiek, który tego nie rozumie, dla niego to jest nuda totalna. To jest dziwactwo. To jest strata czasu. Mówi, co oni tak śpiewają i śpiewają i śpiewają. A ja, kiedy tak uwielbialiśmy Pana, mówię, żeby tylko nie przeszkadzać. Abyśmy uwielbili Pana. Wiecie, że w niebie non-stop jest śpiew i chwała i uwielbienie dla Boga. I nigdy nie jest nudno. Bo kiedy patrzą na Boga, mówią, nie możemy znaleźć czasu, właściwie to przekracza czas, aby Ci oddać chwałę, której jesteś godzien, Boże. To, co mówię, może zrozumieć tylko ten, który poznał Boga i wie, o czym mówię. A więc bądźcie moimi świadkami, nie bądźcie ludźmi, którzy się chowają, kryją, którzy się wstydzą Ewangelii. Bądź świadkiem Jezusa. Bądź odważny w swojej szkole, pracy, w kościele, gdziekolwiek jesteś, bądź świadkiem Jezusa. I kiedy ludzie mówią coś innego, ty bądź świadkiem i mów prawdę o Jezusie. Mów prawdę o Bogu, mów prawdę Bożego Słowa. Nie wstydź się Go. Paweł tak napisał do Tymoteusza, nie wstydź się Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wiecie, ludzie czasami chcą iść za Jezusem, ale żeby ich nikt nie widział. Oni byliby gotowi pójść za Jezusem, tylko leby sąsiad nie widział, żona nie widziała, mąż i tak dalej. Nie wstydź się Chrystusa, abyś kiedyś nie doświadczył tego, że On odwróci się od ciebie i powie, nie znam ciebie. On mówi, idź za mną, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Cierp dla mnie, podejmij wyzwania dla mnie, bądź gotowy życie oddać dla mnie, tak jak ja oddałem swoje życie dla ciebie. A więc kiedy mówię, bądźcie, kiedy Pan mówi, bądźcie mi świadkami, to mówi do tych, którzy Go zakosztowali, którzy Go doświadczyli, którzy byli złamani w swoich sercach, i doświadczyli Jego ciepła miłości, Jego bliskości i wiedzą, kim jest Pan. Moi drodzy, gdy apostoł Piotr pisze swój pierwszy list, otwórzcie pierwszy list Piotra. Gdy apostoł Piotr pisze pierwszy swój list, brat Wojciech nam tak pięknie ten list egzegezuje, wyjaśnia nam wiersz po wierszu. I to jest niezwykle ważne, żeby człowiek Boży, człowiek wierzący żył Bożym Słowem, przyjmował prawdę Bożego Słowa, sposób myślenia Bożego Słowa do swojego serca i umysłu. Jak możesz być myśli Bożej, nie znając Bożego Słowa? Jak możesz myśleć po Bożemu, jeśli ta księga może jest raz na miesiąc w Twoich rękach, przed Twoimi oczyma. To jest niemożliwe. Słuchajcie, tu chodzi o nasze życie. O nasze życie tutaj z Bogiem i nasze życie w wieczności. Bo my ciągle jesteśmy w drodze. Kiedy Piotr pisze ten list, w Cesarstwie Rzymskim zmienia się atmosfera w stosunku do chrześcijan. Panuje Neron. Zaczynają się prześladowania. Zaczynają się ataki na chrześcijan. Jak oni mają się bronić? Najlepiej wziąć armaty, najlepiej wziąć miecze i stanąć do walki. I wiele razy tak chrześcijanie niby, ci niby chrześcijanie, albo ja wiem, jak to nazwać, ale czy to jest Boża droga? Czy to jest Boży sposób walki? Chociaż czasami by się nam wydawało, że chyba innej możliwości już nie ma. Ale pierwszy Kościół nie tak pokonał Cesarstwo Rzymskie. W każdym razie, kiedy Piotr pisze, od takiego zafascynowania Ewangelią, Chrystusem, przychodzi moment, kiedy chrześcijanie zaczynają być uciskani, prześladowani. A on do nich tak pięknie pisze, mówi, jesteście wychodźcami i pielgrzymami i pielgrzymujecie do tej górnej ojczyzny. Wierszu 11 drugiego rozdziału mówi, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy. Mówi do tych, mówi do nas, mówi do ciebie i do mnie, którzy jesteśmy w drodze za Panem i ciągle jeszcze nie dotarliśmy do celu. Muszę pilnować tego zbawienia, w którym jestem. Tak więc przychodzi czas poniżenia, przychodzi czas drwiny. Przychodzi czas, kiedy trzeba nawet życiem zapłacić za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale Jezus mówi, bądźcie moimi świadkami w każdej sytuacji, w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym, łatwym czy mniej łatwym. A więc bądź świadkiem Jezusa, pomimo prześladowań i cierpień, które przychodzą na ciebie. Kochani, nie ma człowieka i nie ma chrześcijanina, który by nie cierpiał. Który by nie cierpiał z powodu różnych sytuacji życiowych, ale też który by nie cierpiał dla imienia Jezus. Chyba, że nie należysz do Niego, albo ukrywasz to i także nie spotyka cię nic, żadnej nieprzyjemności z faktu, że należysz do Jezusa. I apostoł Piotr tutaj mówi, że z powodu Chrystusa, z powodu tego pielgrzymowania z Chrystusem i do Chrystusa, do tej wiecznej chwały z Nim, chrześcijanin będzie cierpiał. Na różnej płaszczyźnie, w różnych relacjach doświadczysz cierpienia. Jesteście za? Jesteście gotowi, kochani? Jesteśmy gotowi cierpieć? Już zaraz na początku, zobaczcie, w 6 wierszu i 7 wierszu mówi tak, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto, a to będzie dla was ku waszej chwale, kiedy objawi się Chrystus. On nie mówi o chwale Chrystusa, która się objawi, ale o tej chwale, która idzie za tobą, czy z tobą przed oblicze Boże, jeżeli wytrwasz w doświadczeniach i próbach i nie wycofasz się, to wtedy ta chwała tego doświadczenia i próby tego zwycięstwa będzie jak gloria tobie towarzyszyć i będzie przemawiać za mną i za tobą. Przed obliczem Boga. A więc to są prześladowania, to są doświadczenia, to są ataki, za którym stoją siły demoniczne, siły ciemności, aby ciebie i mnie, aby Boże dziecko zostało zatrzymane w tej pielgrzymce, aby pozostawiło swój plecak, pozostawiło to wszystko, powiedziało, ja rezygnuję, ja już nie mam sił, ja już mam dość. Ale Bóg mówi, wytrwaj. Wytrwaj. Idź dalej. Nie poddawaj się. Ja podeprę cię, ja ci pomogę. Ja sprawię, że przejdziesz przez to, przez co wydaje ci się, że jest do nieprzejścia. Tu jest on tak pięknie mówi, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Widziałeś Pana? No, ja mogę powiedzieć tak, że w dniu mojego nawrócenia miałem widzenie Pana. Widziałem Pana. Widziałem Jego twarz. Widziałem Jego przebite ręce. To był jedyny raz, kiedy widziałem Pana. To było widzenie, bo ja nie spałem wtedy smacznie w łóżku, nie przyśniło mi się. Ja po prostu byłem w zakładzie pracy, kiedy się modliłem, kiedy pokutowałem, kiedy wyznawałem swój grzech. Widziałem Pana. I kiedy widziałem Jego twarz pełną miłości, to mnie totalnie złamało. Ta miłość mnie złamała. Ale on mówi tak, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Kochani, gro chrześcijan nie widziało Pana. Większość nie widziała Pana. Wiecie, tylko takim słabym wie, że Pan objawia coś więcej. I wie, że ten słabszy potrzebuje czegoś większego. A ten, który jest zdolny wierzyć, chociaż nie widział, Pan tego mu nie objawia. Według miary. Pan nas zna doskonale. I Piotr mówi tak pięknie, przechodzicie przez próby i doświadczenie. Diabeł jak lew ryczący chodzi wokół was. Diabeł próbuje was zatrzymać. Diabeł robi wszystko, żebyście się wstydzili Chrystusa, a ty bądź świadkiem, pielgrzymuj, idź i osiągnij cel wiary, jakim jest zbawienie twojej duszy. Chociaż go nie widziałeś, miłujesz go. Halleluja. Bracie i siostro, miłujesz Pana, prawda? Nie widziałeś go, ale miłujesz go. Wierzysz w Niego, chociaż Go nie dotykałeś namacalnie. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Masz żywą wiarę, kiedy wierzysz w Tego, którego nie dotknąłeś i nie widzisz. Ale doświadczasz Jego moc. Doświadczasz Jego łaski. Doświadczasz Jego przebaczenia, które jest tak mocne gdzieś tam wewnątrz nas, w naszym duchu. Tak więc Piotr mówi: bądź świadkiem Jezusa, cierp dla Jezusa, znoś prześladowanie, znoś te doświadczenia i próby, te ataki sił demonicznych. I kiedy pamiętacie, w 5 rozdziale on kończy ten list, mówi tak: uniżcie się, poddajcie się, bo diabeł jak lew ryczący chodzi, ale on nie może ci nic zrobić, bo jesteś z Bogiem, ukryty w Bogu, a On jest w tobie. Diabeł nie może cię tknąć. Dlatego tam jest napisane, że on chodzi, tylko ryczy. Chce, żebyś się wystraszył, żebyś wpadł w panikę. A Pan mówi: nie bój się. Wiecie, że w Biblii jest 365 razy powiedziane: nie bój się. Na każdy dzień, każdego dnia Bóg przez swoje słowo mówi do ciebie i do mnie: nie bój się. Żebyś nie powiedział: a w tym dniu Pan nie powiedział. Nie bój się, walcz, cierp, doświadczaj tego wszystkiego, a wiedz, że wtedy Duch chwały, Duch Boży spoczywa na twoim życiu. Kochani, to jest mało ze strony sił demonicznych, chociaż może już tak dużo, bo te siły, one są mocniejsze od nas. Gdyby nie Pan, bylibyśmy bezradni. Ale popatrzcie, mamy taką moc, taki autorytet w Panu, że jest napisane w liście do Rzymian między innymi, że będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, że dacie diabłu odpór i on ucieknie od was. A więc kiedy jesteś w Chrystusie, jesteś pełen mocy, zwycięstwa. Ale doświadczamy też cierpień, o czym pisze apostoł Piotr, ataków ze strony niewierzących, ze strony tego cudzołożnego świata, którym czasami tak wielu chrześcijan jest tak zachwyconych. Mówi: o, takie samochody, takie domy, takie bogactwo, a my chrześcijanie. Nikt nie jest bogatszy od siebie, jeśli masz Pana. Amen. Nikt nie jest bogatszy od siebie, jeśli masz Pana, bo On jest naszym bogactwem, On jest naszym usprawiedliwieniem, naszą mądrością, naszą chwałą, naszym życiem. Tam to wszystko przeminie. Uroda przeminie. Piękne. Wiecie, dzisiaj ludzie wariują na punkcie urody. To nos za długi, to za krótki, to za... Później się tak pokaleczą, czy pooperują, że później okazuje się, że ta skóra się rozrywa, to wszystko. Pewien kaznodzieja mówi tak: stałem za kazalnicą, a tu nagle, tuż przed nabożeństwem, ze 30-40 pięknych młodych dziewczyn usiadło przede mną. Fajnie, piękno jest, dobre. Nie wiem, może one tam przesadziły trochę z niektórymi rzeczami. W każdym razie im tak powiedział: słuchajcie, za paręnaście lat, 30, będziecie wyglądać okropnie. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, jakie jest twoje serce przed Bogiem. Z jakim sercem przychodzisz przed Boga. Ja nie mam nic przeciwko ładnemu wyglądowi. Lubię, jak kobieta jest zadbana. Ale bez przesady, bez tego, żeby się podobać światu. Chciej się podobać Panu. Panu. Ataki ze strony niewierzących, umiłowani, wiersz drugi, rozdział drugi, wiersz 11 i 12. Posłuchajcie, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie jakie? Nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Co ten świat robi? Czy on jest przyjazny wobec nas? Albo inaczej, jeżeli nie wiesz, że jest przyjazny, to Bóg każe ci odnosić się do niego wrogo. Pamiętacie, jak Izraelici wyszli z Egiptu i Moabici stali się bardzo, bardzo przyjaźni dla Izraela. I chcieli, żeby ich kobiety zapoznawały mężczyzn Izraela i odwrotnie. A Bóg wtedy powiedział, odnoście się do nich wrogo. Nie próbujcie się spoufalać i przyjaźnić, bo oni nie mają dobrych zamysłów wobec was. Kochani, tak jak Bóg mówi do proroka jednego, chyba Jeremiasza, do Izajasza, nie ty pójdziesz za nimi, ale oni pójdą za tobą. Nie próbuj wchodzić na ich drogę. A tu jest napisane właśnie, że ten świat, ci ludzie obmawiają nas. Ci głupi chrześcijanie, oni się przejmują jakimiś tam słowami z Biblii. Oni jakoś dziwnie, fanatycznie się trzymają Bożego Słowa. Oni chyba rozum postradali. Ale Piotr mówi tutaj, niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Pana trwa na wieki. A więc ja trzymam się tego, co jest wieczne, co jest nienaruszalne, co pochodzi z ust Pana. Jestem mądry, nie głupi. Kiedy trzymam się słowa. A tyle ten świat nas obmawia, ten świat nas oczernia. Wiecie, jak mówili o chrześcijanach właśnie, kiedy ten list był pisany w czasach rzymskich, że to są jacyś, to po pierwsze są ateiści, bo wchodzimy do ich miejsc zgromadzeń i nie ma żadnego obrazu, żadnego posągu. Nawet krzyż jest pusty. Są ateiści. Tak o pierwszych chrześcijanach mówiono w Cesarstwie Rzymskim. Posądzano ich o ateizm, że nie wierzą w żadnego Boga, bo Grecy, bo Rzymianie, bo Persowie, wszyscy mieli posągi, wizerunki. Nawet w Efezie był, jak to głosili, posąg Diany Efeskiej, który spadł z nieba. A u chrześcijan nie ma nic. Ani się czemu za bardzo pokłonić, ani pocałować, ani kwiatów złożyć. No nie ma nic. Mówili, to są jacyś barbarzyńcy, krew piją. No bo jest podczas wieczerzy mowa o krwi Pana. Oni tego nie rozumieli, posądzali chrześcijan o jakieś dziwne praktyki, dziwne rzeczy, że krew piją. Obmawiani, oczerniani, posądzani, zabijani, ale zawsze zwycięzcy. Albo wielu z nich było zwycięskimi. Piotr pisze tak dalej, któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. To pisze w 4 rozdziale od 12 wiersza. A więc, chociażbyście nawet mieli cierpieć, świadek Jezusa Chrystusa, mówimy o świadku, który jest gotowy cierpieć, cierpieć ze strony sił ciemności, jest gotów cierpieć ze strony ludzi tego świata, którzy nie rozumieją Ewangelii. jest gotów cierpieć ze strony władz. Dla Polaków władza zawsze jest godna krytyki i zawsze jest zła. Ktokolwiek by nie był u władzy, jest zły. Polacy mają jakąś taką, nie wiem, wysaną z mlekiem matki awersję do władzy i autorytetu. W drugim rozdziale, od 13 wiersza do 17 czytamy, Piotr pisze tak: bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezyń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Chociaż wybieramy sobie władzę, to i tak jej nie szanujemy. Ale Bóg mówi, nie tak ma być, jeśli chodzi o Kościół. Ze względu na Pana szanuj władzę. Bo wszelki rodzaj władzy, autorytetu pochodzi od Boga. Szanuj ją. Powiesz, ale ona mnie krzywdzi. Ona jest niesprawiedliwa. Trzeba wziąć armatę i rozsadzić to wszystko. A Bóg mówi odwrotnie. Popatrzcie, jak było w czasach Jezusa. Władza była totalnie zepsuta. Prawda? Cesarze rzymscy to byli ludzie często dewiaci seksualni, ludzie chorzy, niemoralni, zdeprawowani do cna. Taki Mateusz, apostoł późniejszy, był złodziejem. Prawdopodobnie był złodziejem, siedział na cle, a więc był takim człowiekiem pomiędzy Rzymianami a Żydami, godny pogardy z punktu widzenia ludzi, świata. Ale Jezus, kiedy przechodził koło niego, mówi: pójdź za mną. To jest niesamowite, jak Bóg patrzy na nas. Bóg nie widzi nas dzisiaj, Bóg widzi nas jutro. I mówi, z tego Mateusza będzie mój wspaniały sługa. A to nas uczy miłości do ludzi, którzy są w tym świecie. Mamy nie miłować świata, ale mamy kochać tych ludzi, bo przecież my stamtąd pochodzimy. My byliśmy tacy sami. Ale będą ataki ze strony władzy. Są ataki. Masz ataki ze strony przełożonych w pracy. Piotr właśnie o tym pisze, o tych atakach ze strony. 18 wiersz. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Wiecie, zmieńmy to, bo tam było niewolnictwo, byli panowie. Dzisiaj masz szefa w pracy. I on jest przykry. A to słowo tutaj przykry, użyte w języku greckim, on jest po prostu paskudnie złośliwy, zły, niegodziwy. I robi wszystko, żeby cię zniszczyć, żeby cię poniżyć, żeby cię podeptać. Oczywiście, że my możemy korzystać z praw, mamy pewne prawa. Ale może czasami Bóg będzie chciał, żebyś inaczej się zachował. I poprzez swoją pokorę i łagodność i odpowiadanie dobrym słowem na zło, może coś jako świadek Chrystusa, dlatego że jesteś świadkiem Chrystusa i wiesz, kim jest Chrystus i co On dla ciebie wycierpiał, sam będąc poniżany i wydrwiony, i ty zajmujesz tą samą postawę wobec tego i nagle, może nie dzisiaj, ale może za rok, za dwa, to będzie takim ogromnym, ogromnym krokiem Jego w kierunku Boga, że On uzna Jezusa za swojego Pana, patrząc na twoje życie, na twoją moją postawę.
jakżeż my bronimy swoich praw. Dzisiaj wszyscy mają prawa. Wiecie, to przychodzi do nas. Kupujesz coś, ten od razu się stawiamy. Ja mam prawo. Ja mogę oddać